Przemek Misiak, Lumena, ostatnia prezentacja dzisiaj. Po tej prezentacji hostessy zbiorą te ankiety, które jeszcze macie w rękach. I będzie losowanie nagród, tak? Zarówno tych konferencyjnych, jak i firmy 3.com. Oddaję głos Przemkowi.
Po pierwsze, to chciałem podziękować za frekwencję. Zdaję sobie sprawę, że jest piątek i że to jest ostatnia prezentacja, więc bardzo dziękuję, że zostaliście. Temat QS-a jest tematem oklepanym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że większość zna te zagadnienia z Was. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Nie jest moim tu jak gdyby celem pokazywanie tego, jak się kolejki konfiguruje na routerze, bo jestem przekonany, że każdy z Was to wie. Niemniej jednak pokażę parę konfiguracji, ale tylko dlatego, żeby zwrócić uwagę na pewne niuanse, na które ja zwróciłem uwagę przy robieniu jakichś tam różnych rzeczy i które wydaje mi się warte są po prostu omówienia. Prawdą jest to, że świat Cisco nie jest jedynym prawdziwym światem, niemniej jednak ja mam najwięcej moich doświadczeń jest z routerów Cisco, dlatego też do nich będę się odnosił. Myślę, że część z Was używa zupełnie innych platform, dlatego też tylko te rzeczy ogólne wtedy Wam się pewnie przydadzą, natomiast moje odniesienia do konkretnych rzeczy mogą Was nudzić i za to przepraszam. Jeśli mówimy o QS-ie w ogóle w sieci operatora, to tak naprawdę należy rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, należy rozróżnić QS, który oferujemy klientowi, czyli QS, nazwijmy to kliencki lub brzegowy. To są pewne modele, pewne rzeczy, które tam będziemy robić. Czyli to jest to wszystko, co się znajduje poza chmurką, oraz QS szkieletu sieci, czyli to, co w tej chmurce będzie, a więc to, co będziemy konfigurować na routerach PE i na routerach P. Postaram się w ramach tej prezentacji omówić może sposoby wyboru różnych technik oraz no jak gdyby podejścia do projektowania QoS-a, zarówno tego klienckiego, jak i brzegowego. Czynię niniejszym założenie, że rozmawiamy o sieci MPLS-owej, która służy do dostarczania usług VPN-owych warstwy trzeciej. Zdaję sobie sprawę, że sieci MPLS-owe nie tylko do tego służą, tak? Na przykład przykłady sieci komórkowych czy sieci, gdzie MPLS służy do dostarczania usług L2. Niemniej jednak w usługach VPN-owych jak gdyby tego QoS-u jest najwięcej. Resztę, co powiem, można po określeniu zaadaptować do pozostałych rodzajów sieci. Pokrótce, co to jest DeepServe? Przepraszam, to naprawdę nie chodzi o to, że nie wierzę w Waszą inteligencję i znajomość tematu. Raczej będą to slajdy, na których będę się chciał skupić na tym, w jaki sposób wybrać model oznaczania pakietów, niż omawiać, co to jest w ogóle DeepServe. Potem porozmawiamy sobie o modelu QoS klienta, a więc porozmawiamy sobie o tym, jakie klasy ruchu w ogóle należy definiować w takich modelach, jak definiować pasmo dla danych klas ruchu, jak określać parametry SLA dla danych klas ruchu czy rodzajów ruchu. A potem porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda model QoS dla core'u sieci, czyli w jaki sposób przenieść przez szkielet sieci to, co oferujemy klientowi. DeepServe jest jednym z modeli, które służą do definiowania QoS-a. Oprócz tego modelu istnieją jeszcze dwa inne, jak wiadomo, integrated. Zawsze było mówione na wszystkich szkoleniach, że DeepServe to jest OK, a integrated to nie, bo nieskalowalny. Aczkolwiek ostatnio niektóre aplikacje dążą do tego, żeby w sieci MPLS-owej wprowadzić pewne elementy integrated services. Na przykład jeśli rozmawiamy o usługach video on demand, to prawdą jest, że nie jest łatwo robić call admission control w odniesieniu do całej sieci. Dlatego nowe modele, przede wszystkim do obsługi tego typu aplikacji, dążą do tego, żeby właśnie za pomocą pewnych elementów modelu integrated wprowadzić call admission control dla sesji video on demand poprzez wszystkie elementy sieci, czyli tak zwany model on-path. Nie będę się nad tym rozwodził i nie będę tego poruszał, między innymi dlatego, że to są w dużej mierze rozważania teoretyczne i trochę przyszłość. Również nie będę specjalnie się rozwodził na temat modeli opartych o MPLS Traffic Engineering, to znaczy chodzi mi o modeli QoS-owych. Kto z panów, tak, zastanowiłem się, czy powiedzieć państwa, kto z panów w sieci używa modeli quality of service opartych o traffic engineering? Czy w Polsce takie modele już są? Cisza. A kto w ogóle z państwa w sieci szkieletowej używa quality of service dla sieci MPLS-owej? Poważnie? Okej.
Po co?
Okej. No dobrze. O tym też porozmawiamy. Będą takie slajdy, gdzie sobie poanalizujemy tą rurę i bez rury. W architekturze DiffServ, na której będziemy się skupiać, wiadomo, są jakieś złożone modele oznaczenia pakietów i na każdym tamtym kroczku po kolei routery mają zaszyte hop by hop, co mają robić z danymi rodzajami ruchu. I cała sztuka polega na tym, żeby dobrać odpowiednie mechanizmy oraz tak zaprojektować jak gdyby model, który ma być wykonywany, aby założenia zarówno te, które oferujemy klientowi, jak i na potrzeby własnej sieci ten model realizował. Jeśli chodzi o sposoby sygnalizacji, jeśli można tak powiedzieć, w DiffServie, to tak naprawdę mówimy o oznaczaniu odpowiednimi bitami nagłówka IP, prawda? Sam DiffServe definiuje pole DSCP, które ma 6 bitów, z czego 3 najstarsze określają class selector. Ten class selector jest jednoznaczny z IP precedensem i te bity są dla mnie najbardziej istotne, dlatego że jeśli przejdziemy do QoS-a szkieletowego, mówiąc o MPLS-ie, to te bity jak gdyby wprost mapują się na QoS szkieletowy, aczkolwiek możemy stosować różne sztuczki w tym momencie i o tym też sobie powiemy. Jeśli definiujemy QoS klienta, możemy albo bazować na oznaczaniu poprzez DSCP, albo przez IP precedence. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że lepiej, bo i tak ilość klas, które będziemy dostarczać klientom na brzegu sieci, będzie w pewien sposób ograniczony, chociażby dlatego, że będziemy rozróżniać tylko pewne rodzaje ruchu, to za chwilę będzie. Więc tak naprawdę ilość pól IP precedensa wystarcza nam na to, żeby dostarczyć klientom to, co potrzebują. Z drugiej strony, jeśli będziemy używać pola DSCP, to znaczy, że będziemy nadpisywać wszystkie 6 bitów. Część klientów chciałoby mieć te bity, które i tak naprawdę dla nas nie przenosić będą informacji istotnej, mieć do wykorzystania na przykład na potrzeby QoS wewnątrz swoich sieci, które jak gdyby są poza naszym VPN-em MPLS-owym. Tak, prawda? Powiedziałem herezję w stosunku do tego, co na ogół głosi Cisco, ale kilka razy zdarzyło mi się, porównując przetargi, które były organizowane przez jakichś tam klientów, że klienci wręcz wprost żądali, żeby pozostałe bity nie były nadpisywane przez operatora. Do zapewnienia jakości w tym modelu służą nam dwie zasadnicze techniki, przede wszystkim kolejkowanie, expedited forwarding, przede wszystkim dla ruchu VoIP-owego czy wideokonferencji, gdzie wymagane są małe opóźnienia. Tutaj gwarantujemy opóźnienie i małą utratę pakietów. Dla wszystkich rzeczy związanych z aplikacjami, tam, gdzie opóźnienie może nie jest super krytyczne, ale ważna jest utrata pakietu i pasmo, będziemy używać assured forwarding, czyli takiego mechanizmu, który to pasmo będzie zapewniał. W jaki sposób mapowany jest QoS klienta na QoS sieci szkieletowej? Ano przede wszystkim tak, że w etykiecie MPLS-owej znajdują się 3 bity experimental, które służą do tego, że możemy, podobnie jak w DiffServie, rozróżniać rodzaj ruchu, który jest przenoszony. Na razie wystarczy zapamiętać tylko tyle, że te 3 bity będą dla nas istotne i za pomocą tych 3 bitów będziemy mogli definiować QoS szkieletu sieci. Wiadomo, jeśli przychodzi do nas klient i mówi, że chce mieć usługę, to możemy tą usługę sprzedać tak zwanym QoS-em bez QoS-u. Co to znaczy bez QoS-u? Ono to, że dajemy klientowi rurę, usługa w ramach tej rury klient dostaje po prostu pasmo, a my nie wnikamy w to, co tam jest, tak? Mamy tutaj jakiś interfejs, jeden, drugi, trzeci klient, prawda? Trudny przypadek, bo to nie jest tak, jak na ogół jest, że klient przychodzi na E1, tylko to jest jakieś zgrupowanie klientów na gigabicie. I nie wnikamy w to, jaki ruch leci dla poszczególnych klientów. Oczywiście możemy klientowi dostarczać również usługę z QoS-em. Wówczas jesteśmy w stanie zbudować tak modele, żeby zapewnić odpowiednie parametry ruchu transmisji dla poszczególnych rodzajów, dla poszczególnych rodzajów tego ruchu. No więc właśnie, co to są te rodzaje ruchu? Rodzaje ruchu możemy podzielić na pewne grupy. To jest wycięte z jakiegoś referencyjnego dokumentu Cisco, ale prawdą jest taką, że najczęściej w sieciach MPLS-owych, może inaczej, w sieciach WAN-owych tego rodzaju ruchu najczęściej się spotyka. Tak? No, best effort, jeśli mówimy teraz nie o sieci operatora, tylko o sieci WAN klienta, to best effort to będzie taki ruch, który jest najmniej istotny. Tak? Jakiś na przykład HTTP, tylko nie biznesowe, czyli dostęp do internetu, tego typu rzeczy. To drugie, co ma trudną nazwę i ja tego nie potrafię wymówić, to jest jakieś takie wideo, na przykład reklamy, czy jakieś tam YouTube, tego typu sprawy, które nie są związane ściśle z biznesem, które mogą być wycięte, jeśli nie są potrzebne. Network management, czyli na przykład zarządzanie routerami, SNMP, tego typu historie. Kolejne rzeczy są związane z danymi, znaczy dane transakcyjne, mission critical i jakieś dane takie, które nie potrzebują aż tak dużo zapewnienia parametrów. Może być streaming wideo, czyli no, akurat u klienta biznesowego no, może jest to mniej w tej chwili popularne, tak, że jakieś broadcastowe transmisje wideo się odbywają. Natomiast jeśli popatrzymy na to, co oferują operatorzy w tej chwili, to i owszem, tak. Ile z Was ma w swojej sieci IP telewizję? Okej. Okay. Czyli nie jest to tak, jak było nam ze 3 lata temu, że IP telewizja była hasłem, które miało tylko nakręcić sprzedaż. To już jest sprzedaż boksów, tak? Oczywiście i tam większą skomplikowaność konfiguracji, ale to jest coś, co się już pojawia. Ja projektując dla dwóch operatorów modele QoS-owe, zostałem poproszony, żeby w obu przypadkach zaprojektować model tak, żeby można było przenosić obrazy wideo i określili konkretnie, ile tam kanałów ma być, jakiej jakości i tak dalej. Wiedząc, jakie rodzaje ruchu, jakie aplikacje w sieci chodzą, możemy zaprojektować rodzaje klas, które będą grupowały te rodzaje ruchu. To jest przykład klas, które u jednego z operatorów oferowane są dla klientów VPN-owych. Czasami jest tak, że na brzegu sieci oferuje się jedną klasę biznesową, natomiast ten operator, ponieważ czasami klienci przychodzą i mówią, że ponieważ nasłuchali się, czy tam pochodzili na różne szkolenia, prezentacje, że chcą rozgraniczać ruch na taki, taki, siaki, ten biznesowy. Czy to jest faktycznie potrzebne klientowi, czy nie? Nie, wolę tego nie analizować. Natomiast z punktu widzenia marketingowego, to jeśli operator ma większą ilość klas, to klient jest bardziej uśmiechnięty. Tak? Więc jak dwóch operatorów się nawzajem porównuje, to im więcej klient dostaje wyborów różnych, no tym jest bardziej zadowolony. Mówię tutaj o brzegu sieci, nie mówię o tym, co dalej operator będzie robił z tym szkielecie. Tu było tak, że dla klienta dostępne były klasy do przenoszenia ruchu voice'owego, wideo, kilka biznesowych i best effort. Były modele do niedawna promowane przez Cisco, których to ruch dzielony był na ruch w kontrakcie i poza kontraktem. Jeden z operatorów, no nie będę wymieniał nazwy, miał tak nawet w swojej sieci to skonfigurowane, że polegało to na tym, że wpuszczając ruch do sieci z routera CE, część ruchu na przykład biznesowego była traktowana jako ten ruch, który był określony kontraktem, a co było ponad, to było też wpuszczane do sieci, ale było określone jako poza kontraktem. ten typu model zakłada, że jeśli pojawi się natłok w sieci operatora, to ruch poza kontraktem będzie odrzucany. Tylko tak, ile ruchu typu biznesowego jest w porównaniu na przykład do ruchu usług internetowych, które u tego operatora chodzą? No niewiele. Co jest największym kosztem w dostarczeniu usługi na przykład VPN-owej? Nie wiem jak teraz, ale jak ja pracowałem jeszcze u operatora ileś tam lat temu, to największym kosztem był koszt ostatniej mili. Więc jeśli do klienta byliśmy w stanie dostarczyć ostatnią milę, znaczy tą tam radiolinię, wydzierżawkę od kogoś i tak dalej, to jak już klient mógł wpuścić coś w to pasmo, które miał na ostatniej mili, to my to bardzo chętnie przez KOR przenosiliśmy, dlatego że tam nie było źródło problemu kosztowego, tylko kosztem była ta ostatnia mila. Zatem większość operatorów, łącznie z tym operatorem, o którym ja myślę w tej chwili, odeszła od tego modelu. Miałem do czynienia również z operatorami zagranicznymi, dlatego że budowałem połączenia peering pointy, nazwijmy to, z operatorami zagranicznymi do przenoszenia VPN-ów MPLS-owych pomiędzy operatorami i ci operatorzy również nie korzystali z modelów opartych na kontrakty. Także pokazuję to jako ciekawostkę, dlatego że w niektórych materiałach jeszcze to można znaleźć, natomiast nowsze materiały Cisco nie wspominają już o podziale na ruch w kontrakcie i poza kontraktem. Kolejną konsekwencją tego, jeśli chcemy tak traktować to w sieci szkieletowej musimy mieć rozróżnienie na te dwa rodzaje ruchu, a więc większą ilość zużytych wartości pola experimental bit, co znaczy, że tak naprawdę relatywnie będziemy mogli mieć mniejszą ilość klas. Oprócz tego, że mamy klasy, które są dostępne dla klienta, jakieś klasy biznesowe, VoIP-owa klasa, wideo i tak dalej, na styku z klientem do routera CE musi pojawić się klasa kontrolna. Czym jest klasa kontrolna? Klasa kontrolna jest zbiorem tych wszystkich przepływów, które wiążą się z zarządzaniem tego routerem. Klient doskonale jest w stanie skonsumować każde dostarczone mu pasmo, zwłaszcza, że kupuje na ogół trochę mniej niż mu potrzeba. I w tym momencie klient zgłasza awarię, że mu coś nie działa. No, musimy mieć możliwość wejścia na router zarządzalny, dlatego musi być gwarancja pasma, że nam wystarczy tego pasma, że jeśli nawet klient dokona natłoku, to będzie można tym routerem zarządzić. Druga rzecz jest taka, że protokoły routingu też muszą mieć gwarancję, że będą miały zapewnione pasmo do prawidłowego działania, nawet jeśli klient wysyci całe łącze w innych klasach. Kolejna rzecz to definicja SLA, czyli w jaki sposób, jakie są wymagania odnośnie parametrów jakościowych dla poszczególnych rodzajów ruchu czy dla poszczególnych klas. W momencie, kiedy tworzyłem projekty dla klientów, bazowałem na takich dokumentach jak na przykład Cisco Service Provider Quality of Service Design Guide. To jest dokument, który jak się w przeglądarce ciskowej wpisze, to wyskoczy. Kilka nawet obrazków z tego dokumentu tutaj potem się znajdzie. Polecam do przeczytania. Dodatkowo są jeszcze dwa dokumenty ITU, które definiują parametry, jakie można mierzyć w sieci IP. Pierwszy opisuje sposoby pomiaru, a drugi opisuje wartości parametrów, które należy uzyskać. Jak gdyby na podstawie tego można sobie stworzyć tabelkę, w której będziemy mówić o tym, jakie parametry operator chce gwarantować swoim klientom. Zwróćcie uwagę, że te parametry, które są wpisane tutaj, są dużo bardziej restrykcyjne niż to, co normalnie jest opowiadane na prezentacjach. Na przykład, przykładowo voice mówi się do 150 milisekund, 20 milisekund jittera i coś tam dalej, prawda? Dlaczego jest tak? Dlatego, że ten operator, to jest konkretny przykład SLA, który gwarantuje jeden z, nie będę oczywiście wymieniał nazwy, prawda, ale jeden z operatorów. Ten operator stwierdził, że jego sieć i tak jest na tyle dobra, że jest w stanie zapewnić tego typu parametry, oczywiście przy pewnych ograniczeniach, że na przykład klient nie będzie przekraczał pasma w danej klasie, że łącze będzie większe niż na przykład 64 kilo i tak dalej, prawda? Ale chciał stworzyć tak restrykcyjne i tak dobrze wyglądające SLA, żeby wyróżniać się na rynku. Więc zwróćcie uwagę, że mamy dwa kryteria budowy SLA. Pierwsze kryterium techniczne, a drugie kryterium marketingowe. I oba są ważne, prawda? Oczywiście nie można dopuścić, znaczy mam na myśli was jako dział techniczny, że zgodzicie się na SLA, którego nie będziecie w stanie dotrzymać, tak? Bo wtedy to będzie lipa. Ale tego typu parametry spokojnie, nawet tak restrykcyjne, przy dobrze zrobionej sieci MPLS-owej spokojnie są w stanie być utrzymane. Kolejne klasy, kolejne definicje, opóźnienia, jittera. Klasa VoIP-owa to przede wszystkim niskie opóźnienie, to przede wszystkim niski jitter. Klasa danych to przede wszystkim gwarancja pasma, również opóźnienie nie powinno być zbyt duże. W zasadzie o jitterze można nie mówić, bo to nie ma specjalnego znaczenia. Utrata pakietów powinna być nieduża. To będzie wynikało z parametrów, które sobie założycie. Te parametry mogą być potrzebne do obliczania potem już konkretnych wartości długości kolejek, progów dla wreda i tak dalej. Kolejną ciekawą rzeczą jest ruch standardowy, czyli best effort. No i teraz jest pytanie, czy best effort powinien mieć coś gwarantowane? W SLA moim zdaniem nie powinien mieć nic gwarantowane, natomiast przy konfiguracji, jak już dojdziemy do konfiguracji, to gwarancja pasma powinna być. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kolejkujemy CBWFQ na routerach znanego producenta, to jeśli dla klasy defaultowej nie wpiszemy tam wartości, to w momencie natłoku ta klasa zostanie całkowicie skonsumowana. Dlatego warto jest dla klasy defaultowej wpisać pewną wartość ruchu, którą zakładamy, że ta klasa powinna dostać. Konsekwencją tego jest zmiana rodzaju kolejkowania dla tej klasy. Dlatego, że jeśli nie ma tam wpisanego, no gwarancji pasma, to jest to kolejka weight-free queuing. W momencie, kiedy to zmieniamy, staje się to kolejka FIFO. Klasa kontrolna, niewielka ilość pasma, na te FTP, SNMP, SSH, dostęp do routera. Każda z tych klas oczywiście musi mieć osobne wartości DSCP czy IP precedensa, w zależności od tego, jaki model przyjmiecie przy budowie modelu QoS. Te rzeczy przekładają się już na konkretne wartości, czyli na przykład na obliczanie opóźnień, obliczanie barstów, obliczanie długości kolejek. I teraz tak, jeśli chodzi o ten barst, to jest ciekawa rzecz, no bo z czego on wynika? No wynika, jeśli mamy ileś tam sesji policzonych, że wybrany jakiś kodek voice'owy, prawda, możemy sobie policzyć, ile dana sesja zajmuje. No ale teraz może się zdarzyć tak, że mamy kolejkę voice'ową zapchaną, bo jest w ogóle natłok, tak, i jest tyle, ile powinno być, ale pakiety nie mogą wyjść, dlatego że wychodzą... Zmieniłem coś? Nie. Dobrze. Dlatego, że akurat dochodzi ta sprawa związana z serializacją, że musi poczekać pakiet i oprócz tego, że nam wzrasta jitter, spada nam relatywnie również pasmo dostępne dla klasy voice'owej. Co możemy z tym zrobić? Możemy albo bawić się w naukowe, akademickie obliczanie, ile tego barstu trzeba zrobić i wpisać, ewentualnie grzebać długością kolejki, albo po prostu dać trochę więcej pasma. U operatorów, u których ja miałem okazję być, oni wybrali metodę tego taką, żeby uprościć sprawę, więc zamiast 26 kilo i coś tam, dawali na jedną sesję voice'ową 28 kilo. To się naprawdę sprawdzało. A zważywszy na to, że operatorzy starają się robić najprostsze rozwiązania i łatwo powielalne, ta metoda uproszczona, przynosząca dobre efekty, myślę, że jest godna polecenia. Klasa biznesowa. Klasa biznesowa to gwarancja ruchu. Ile tego ruchu ma być w danej klasie, to tak naprawdę zależy od potrzeb konkretnego klienta. A więc na łączu klienckim to nie jest tak, że powinno być na sztywno ustawione, że dla na przykład usługi z QoS-em to będzie tam tyle procent takiego ruchu, tyle takiego. Nie. To powinno być zrobione tak, że przychodzi klient i tak naprawdę pod konkretnego klienta ustawiane są wartości na łączach, co więcej, w zależności od lokalizacji, prawda? Bo mogą być lokalizacje, które mają mniejsze łącze, mogą być takie, które mają większe łącze, mogą być takie, które mają centralę voice'ową spiętą, prawda? A mogą być takie, gdzie tego voice'a nie ma, więc o ile model kliencki musi być spójny dla całej sieci, o tyle parametryzacja tego modelu dla konkretnego klienta musi uwzględniać specyficzne warunki dla każdej z lokalizacji. No i teraz tak, na każdej prezentacji jest mówione, jeśli idą dane w danej klasie, no to trzeba robić wreda. I tu się na ogół zaczynają schody. Dlaczego? Dlatego, że obliczenie parametrów wreda nie jest sprawą prostą. No, oczywiście, tak? Zaraz mi tutaj podniesie 50 osób ręce, że ja umiem i to uważam, że to za proste. Okej, ale teraz tak, robienie tego dla... znaczy inaczej. Zrobienie tego dobrze oznacza, że musimy obliczać po pierwsze dla każdego łącza osobno, dla każdej klasy osobno i dla każdej ilości ruchu w danej klasie osobno. To jest przykład tabelki, która została obliczona dla klasy biznes, dla jakiegoś tam projektu operatora. I uwierzcie mi, że ten projekt u nich obowiązywał przez, nie wiem, 5 lat i ani razu z tego nie skorzystali, dlatego że było to na tyle skomplikowane, że po prostu woleli sobie odpuścić tego wreda, niż implementować to swoim klientom. I u dwóch innych operatorów też to widziałem. Kto z was stosuje wreda w VPN-ach dla klientów? Nie widzę lasu rąk. No więc prawdopodobnie faktycznie jest tak, jak mówię. Oczywiście na pewno lepiej by to było robić, natomiast w warunkach operacyjnych jest to skomplikowane. Co innego w wypadku szkieletu sieci? Tam robimy model raz go nakładamy i tam z pewnością warto to będzie zrobić. Klasa standardowa, to o czym mówiłem, znowu problem, czy robić wred, czy nie robić na łączu klienckim i klasa kontrolna. W klasie kontrolnej moje zdanie jest takie, że wreda nie powinno się robić. Dlaczego? Dlatego, że większość ruchu jest ruchem typu UDP, a zrobienie wreda w klasie, w której jest zarówno UDP i TCP, powoduje to, że to TCP jest dużo gorzej traktowane. Dlatego, że jeśli wred nie rozróżnia, czy to jest ruch TCP czy UDP, prawda? Odrzuca pakiety symetrycznie. Ale adaptatywność TCP powoduje, że pasmo tych sesji oczywiście spada, ale UDP tego nie robi. Więc po czasie mamy sytuację taką, że jest bardzo duża przewaga sesji pakietów UDP nad TCP. Jeśli chodzi o konfigurację routerów CE, to po pierwsze musimy ten ruch przyjmować, więc jakieś oznaczanie, potem jakieś kolejkowanie i ruch wchodzi do routera, ewentualnie wychodzi z routera brzegowego w stronę routera CE. Wobec tego polityki klienckie będą politykami brzegowymi w zakresie tych dwóch routerów. To jest jeden z tych slajdów, które mówiłem, że mogą godzić w moją wiarę, w wasze umiejętności, ale to tak tylko mimochodem. Prawda? Musimy jakoś ten ruch sklasyfikować, musimy jakieś polityki kolejkowania zrobić i jakoś to do tego interfejsu przybić. I teraz jeśli chodzi o klasyfikację ruchu, większość operatorów używa po prostu access list. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację taką, że przychodzi do was klient i powie, że on sam pooznacza pakiety, że on jest taki świetny i dobry i on przyśle wam oznaczone pakiety. I oczywiście takich klientów również należy szanować, z tym, że moje zdanie jest takie, że zaufanie powinno być podparte ścisłą kontrolą w takiej sytuacji i faktycznie należałoby kontrolować, ile tego ruchu na przykład voice'owego przysyła, czy przysyła ruch oznaczony w sposób, który nie powinien przysyłać, jeśli taki się zdarzy, to najlepiej ten ruch do kosza. I tyle. Tutaj przykład jest rozpoznawania, rozpoznawania na DSCP. Można to robić za pomocą DSCP, można to robić za pomocą IP precedensa. Ja jestem fanem IP precedensa. No i potem polityka dla każdej z klas. W klasie biznesowej jest wred lub go nie ma. Klasa VoIP-owa. I tu jest ciekawa rzecz. Zaraz będzie na następnym slajdzie. A mianowicie, co robi z nadmiarem ruchu i jak to się zachowuje dla klasy VoIP-owej. Klasa kontrolna, klasa ruchu standardowego, jakiś scheduler i na łącze. Jeśli chodzi o klasę VoIP-ową, to ciekawostka jest pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Co oznacza wpisanie Priority 256? no tam kilo, tak? Dwie rzeczy, tak? Pierwsza to jest automatycznie nam się nasuwa, że oznacza to tyle, że dajemy gwarancję pasma dla tej klasy 256 kilo, nie? I to wszyscy wiedzą. Co będzie się działo z nadmiarem tego ruchu?
Jeżeli klasa będzie, jeżeli klasa dojdzie, znaczy jeżeli mechanizm QS zaskoczy, to wtedy zostanie wycięty, jeżeli nie zaskoczy, to zostanie wycięty.
Nie, w wypadku priority, nie. Nie. W wypadku ruchu klasy priority, tak by się działo dla klasy, to co powiedziałeś się zgadza, dla klasy assurance for warning, gdzie byłoby polecenie bandwidth. Czyli jeśli jest natłok, to jest ruch wycinany, a jak nie, to nie. W wypadku klasy, w wypadku polecenia priority, ruch, pomijając dwa przypadki, o których zaraz powiem, ruch jest wycinany nawet jeśli nie ma natłoku. Czyli jest sytuacja taka, jakbyśmy skonfigurowali polis. Kiedy tak się nie dzieje? Nie dzieje się tak wtedy, kiedy mamy do czynienia z routerami 10 tysięcy Cisco i wtedy, kiedy mamy do czynienia z routerami GSR. Tam explicite trzeba wpisać polis jako drugą komendę, a tu się nie da wpisać nic w tym miejscu. I warto, i to jest właśnie ten jeden z niuansów, na które warto zwracać uwagę. Konfiguracja klasy biznesowej, w zależności od tego, czy zdecydujemy się, czy też nie, na stosowanie WRED-a. To samo dotyczy klasy kontrolnej i ruchu w klasie defaultowej. I tak jak powiedziałem, warto jest zagwarantować w klasie defaultowej pewne pasmo. Jeśli tego nie zrobimy, to w warunkach natłoku cała klasa zostanie skonsumowana. Co się dzieje, jeśli mamy klasę, która akurat jest, nie korzysta z ruchu swojego, co się dzieje z pasmem tej klasy w warunkach natłoku? Jeśli na przykład w klasie, no nie wiem, kontrolnej nie mamy ruchu, a wszystkie pozostałe klasy chcą tego ruchu więcej. No. Owszem, a ile dostają? Dostają proporcjonalnie do tego, ile mają przycielone ruchu. Czyli po prostu, jeśli na przykład klasa, nie wiem, ma 50 kilo, inna ma 100 kilo, to ta, co ma 100 kilo, dostanie do tego ruchu dwa razy więcej z tego, co zostało. Ciekawą rzeczą jest przypadek taki, kiedy mamy QS skonfigurowany na łączu większym niż łącze faktycznie dostępne dla klienta. Czyli taki przypadek, gdzie na jednym gigabicie agregujemy większą ilość klientów. Możemy zastosować wtedy shaper, którym to będziemy przycinać, kształtować pasmo dla pojedynczego klienta. Kto z Was stosował taką metodę? Przyznam szczerze, że nie znam innej metody do zastosowania w tym miejscu, aczkolwiek z moich doświadczeń i testów wynikało, że stosowanie shapera w tym miejscu powoduje znaczne problemy z jitterem. Bardzo chętnie podyskutuję z osobami, którym się udało rozwiązać ten problem. Tu jest właśnie przykład zastosowania tego podwójnego policy, które pierwsze policy przycina ruch, kształtuje ruch, tworzy kolejkę shape'ową dla ruchu danego klienta, a drugiej policy child dopiero definiuje system kolejkowania dla tego klienta. Na końcu mamy jeszcze coś takiego jak TX-Ring, czyli na samym fizycznym interfejsie możemy manipulować długością kolejki fizycznej. Ta kolejka jest zawsze typu FIFO. Przyznam szczerze, że ja miałem konieczność raz tylko manipulowania w wypadku kolejek na subinterfejsach ATM-owych, dlatego że te kolejki defaultowo były na tyle długie, że powodowały właśnie problemy z jitterem. Co to miało być? Jeśli chodzi o konfigurację routera PE, to przede wszystkim konfiguracja kolejkowania w stronę routera CE. To kolejkowanie powinno być symetryczne w stosunku do tego, co skonfigurowaliśmy na routerze CE. Drugą rzeczą, którą trzeba robić, to jeśli mamy klientów na usługi internetowe, na tej samej sieci, co klientów na usługi VPN-owe, to trzeba tym klientom na usługi internetowe na brzegu sieci oznaczać cały ruch odpowiednią wartością MPLS-EXP, dlatego że przecież nie wiemy, co nam taki nasz partner, klient Adstream podeśle. Dlatego też, żeby nie mieć problemu takiego, że nagle się okaże, że mamy DOS, ale w klasie VoIP-owej, wówczas z tego powodu należy cały ruch wchodzący poza sieci, który nie jest ruchem w takiej klasie, jaką akceptujemy, oznaczać wartością DSCP IP precedent 0 albo experimental bit 0. Konfiguracja PE. Właśnie. Kolejna rzecz to rozpoznawanie ruchu na brzegu sieci. W sieci, przejdziemy za chwilę do modeli szkieletowych, tam rozpoznawanie będzie po experimental bitach. I trzy na brzegu sieci trzeba definiować dwa zestawy klas, jedne do obsługi klientów, drugie do obsługi szkieletu. Jeśli mamy modele zbudowane tak, że mamy różną ilość klas w szkielecie i na brzegu sieci, to tak, jeśli nie, nie jest to konieczne. Tu jest przykład taki, który bazuje tylko na DSCP. Gdybyśmy mieli identyczną ilość klas, można pokusić się o dopisanie, stosowanie jednego zestawu kolejek i dopisanie również eksperymentali do tego. No właśnie. Czy potrzebny jest w ogóle DiffServe w sieci? Tu kolega zasugerował, jak mamy dużą rurę, to wszystko nam się zmieści. Poniekąd jest to prawda, dlatego że zarządzanie tak naprawdę pas quality of service w szkielecie w dużej mierze dotyczy zarządzania po prostu pasmem. Prawdą jest to, że każdy z operatorów stara się nie mieć zapchanego szkieletu. Bo oczywiście możemy tutaj sobie opowiadać o tych wszystkich rzeczach związanych z VPN-ami, ale każdy z operatorów najwięcej ma ruchu internetowego, prawda? Oczywiście ruch internetowy best effort, tak? Czyli taki najgorszy. Ale niech mi ktoś pokaże gracza, który zgodzi się z tą tezą, tak? Że można by było robić natłok w klasie best effort. No nie jest to możliwe, dlatego że jednym z najbardziej wymagających klientów, a jeśli ktoś, jakiś operator ma u siebie na przykład serwer gier, to doskonale to wie, że jak o parę milisekund wzrasta opóźnienie w sieci, to od razu ma zgłoszenie z tej firmy, która zajmuje się grami. Ktoś zrobił mądre analizy i pomierzył tam jittery, opóźnienie i tak dalej w momencie, kiedy pasmo było poniżej 80% wykorzystania. I wyszło, że faktycznie jest świetnie. Wobec tego można by było założyć, że najlepszą metodą zapewnienia jakości jest niedopuszczanie do natłoków sieci szkieletowej. I ja się zgadzam z tą tezą. Natomiast poza tym, że należy tak robić, to mogą zdarzyć się sytuacje, których nie przewidzimy. A mianowicie mogą zdarzyć się awarie sieci i nagle na danym łączu pojawi nam się więcej ruchu, niż w normalnych warunkach to się odbywa. Możemy mieć sytuację związaną z atakiem DOS. Wreszcie możemy mieć klienta, który w pewnych momentach swojej działalności wygeneruje więcej ruchu, niż robi to normalnie. Przykładem może być na przykład serwis kartkowy. A takie kartki tam, co się wysyła mailem z okazji świąt, czy tak dalej. W okresach w tych, kiedy ludzie faktycznie to normalnie pocztą wysyłają, to przed świętami, przed ważnymi jakimiś imieninami i tak dalej, ruch potrafi wzrosnąć dziesięciokrotnie. Więc te przypadki też pomimo tego, że nie są atakiem, tylko normalnym wykorzystaniem sieci, mogą nas zaskoczyć. I z tych powodów w sieci szkieletowej warto mieć skonfigurowany DiffServe. Wszyscy w szkielecie mówią, ważne jest to, że szkielet wcale nie musi mieć tyle klas, ile oferujemy klientowi na brzegu. Możemy zastosować pakowanie tych klas brzegowych do klas szkieletowych. I często tak się robi. Dlatego, że w szkielecie mogą być takie inne rodzaje usług. Tak? Tutaj opowiadaliśmy sobie o VPN-ach, ale można sobie wyobrazić, że klient ma również jakieś usługi L2, które na przykład te usługi muszą mieć gwarancję pasma jakiegoś niezawodnego i potrzebują osobną klasę na to. Czy na potrzeby operatora mogą pojawić się jakieś rzeczy, które powinny być niezależne zupełnie od pasma wykorzystywanego przez klientów. Istnieje kilka modeli referencyjnych, tak? Bo to, jak operator zbuduje model quality of service, jakie klasy, jakie IP precedensy, ktoś, eksperymenty, limity, można by było powiedzieć, że to zależy od operatora i to jest jego prywatna sprawa. No i poniekąd to jest racja do momentu, kiedy nie będzie próbował łączyć się z innym operatorem. I w tym momencie okazuje się, że warto sobie korzystać z jakiejś referencji, no bo jak będziemy budować takiego międzynarodowego VPN-a z BT, czy tam jakimś PCCW, czy jakimś AT&T, to może się okazać, że no, za każdym razem trzeba robić translację na brzegu sieci i dodatkową moc procesorów i tak dalej pożerać na to. Dlatego Cisco mówi, że są modele, które są tam pięcioklasowe, gdzie mamy klasę best effort, w szkielecie klasę takiego ruchu, nazwijmy to biznesowego bulk, klasę wideo, czy ono będzie w tym miejscu, czy wyżej, to już jest inna sprawa, dane krytyczne, no i ruch real-time'owy. Tak? To jest, po tej stronie widzimy, co jest na brzegu sieci, czyli QoS klienta i klasy, które dostępne są klientowi. A tu widzimy, w jaki sposób to powinno być przemapowane na QoS w szkielecie sieci. Kolejny czteroklasowy model szkieletu sieci, gdzie w odróżnieniu od pierwszego przypadku znika nam klasa bulk i cały i ruch, ten bulk trafia do klasy danych, critical czy business, jak to woli. No i trzeci model trzyklasowy, różniący się tym, że znika nam klasa wideo. A tu jest przykład modelu, który faktycznie został zastosowany u jednego z polskich operatorów, który jest w zasadzie czteroklasowym modelem, czyli mamy klasę biznes zagregowaną w całości, klasę wideo, voice i dołożona klasa management na potrzeby zarządzania siecią, protokołów routingu i tak dalej. Ten operator specjalnie zrobił tak, żeby zostawić sobie dodatkowe wartości pola experimental bit 1 i 2 do przyszłych zastosowań, żeby w tej chwili nie wykorzystywać wszystkiego, potem tylko ewentualnie móc dokonfigurować mechanizmy na wypadek pojawienia się innych potrzeb. Ile pasma dla danej klasy w szkielecie? I to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie jest takie, ile pasma potrzebują dane usługi? Więc po pierwsze trzeba sięgnąć do danych marketingowych lub do danych sprzedażowych, jeśli już takowe posiadacie. Czyli zobaczyć, ile ruchu na przykład internetowego, ile ruchu na przykład kanałów wideo chcecie sprzedawać, oferować w multicaście i tak dalej. Na tej podstawie wychodzi dla danego typu łącza, bo to też nie jest tak, że na wszystkich łączach musi być tak samo. Co więcej, może się zdarzyć tak, że na przykład na łączach PP będzie inaczej niż na PPE. Dlatego, że można sobie wyobrazić sytuację taką, że operator ma osobne routery PE do różnych rodzajów usług. Na przykład na innych routerach terminuje usługi internetowe, gdzie będzie ruch przede wszystkim best effort. Ewentualnie na przykład może zbudować model tak, że będzie miał dwa rodzaje ruchu internetowego, ewentualnie ruch voice'owy, bo tak na przykład może mieć zbudowany biznes, a na innych routerach będzie terminował ruch VPN-u warstwy trzeciej i wtedy na tym łączu do routera PE będzie zupełnie inaczej wyglądały te procenty, prawda? Bo ruchu internetowego będzie znacznie mniej tego best effort niż w wypadku pierwszym. To jest przykład akurat rzeczywistego operatora i rzeczywistego podziału, tak? Ale tak jak mówię, nie należy brać tego absolutnie jako referencji, dlatego że to zależy od tego, co i komu chcecie sprzedawać. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, żeby pamiętać, że ruchu rzeczywistego nie powinno być za dużo. Różnie to widziałem. Były takie referencje, które pokazywały, że to jest 25%, że to jest 30%, że to jest 50%. To trzeba wziąć trochę na zdrowy rozsądek, bo z jednej strony, jeśli wszyscy ustawią się w kolejce do business class, prawda, to ta kolejka przestanie być taką kolejką fajną, tak? Bo tam zacznie być opóźnienie i zaczną się dziać jakieś inne historie. W sytuacjach, w których ja brałem udział, to znaczy w tych projektach, stosowaliśmy zasadę, że to nie przekracza to 25% pasma. Oczywiście mówię o ruchu real-time'owym, czyli nie mówię w tej chwili o ruchu IP telewizyjnym, tak? To jest voice plus wideokonferencja. Kolejka priorytetowania powinna zagładzać, a więc powinna mieć to przecinanie, o którym rozmawialiśmy. W większości wypadków to jest w defaultie, ale pokażę Wam, tak mówiłem już o sytuacjach na przykład na routerach 10000 czy na routerach GSR, gdzie to przecinanie trzeba zrobić explicite. Dosyć trudno, będzie taki przykład, robi się to na przykład w konfiguracji MDRR dla starych kart routerów 12000, gdzie nie ma możliwości skonfigurowania przecinania. Ale jak ktoś jest zainteresowany, to pokażę, w jaki sposób można to obejść. Tutaj w naszym przykładzie akurat pasma biznesowego jest 17%, bo tak wyszło z obliczeń tego klienta. Ponieważ w szkielecie sieci robimy to raz na dłużej, warto sobie pokonfigurować w tym momencie wredy. I te wredy mogą bazować albo na IP precedensach, albo nawet sięgać głębiej do DSCP. Tak? Oczywiście na górze mamy etykietę MPLS-ową i co ciekawe, w notacji, to będzie gdzieś tam dalej, w notacji CISC-owej nie ma czegoś takiego jak IP precedence XP-based, tylko robi się to po prostu, przepraszam, wred XP-based, tylko robi się to IP precedence-based, co router sobie przetwarza na korzystanie z, mimo wszystko z eksperymentali. A tu jest błąd. Powinny być te wartości zamienione ze sobą, prawda? Dlaczego jest aż 41% pasma całego dla klasy Best Effort? No dlatego, że usług internetowych jest dużo więcej niż czegokolwiek innego. To jest ciekawe, bo na wszystkich prezentacjach czysto teoretycznych klasa ta Best Effort dostaje jakieś 5 do 10%. Chciałbym zobaczyć operatora, u którego faktycznie ktoś tak skonfiguruje to. Konfiguracja routerów. Konfiguracja routerów dotyczyć będzie zarówno routerów PE w stronę szkieletu, jak i routerów P oraz pewnych mechanizmów na routerach P, jeśli to będą akurat na przykład routery GSR. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tyle ile sieci, tyle różnych routerów. Tutaj kolega jest z Junipera. Ja o Juniperze niestety niewiele wiem, więc nie będę próbował się nawet wymądrzać w tym zakresie. Niemniej jednak wiem, że GSR-y są nadal popularne w sieciach MPLS-owych i o nich mogę coś powiedzieć, dlatego też powiem. Jeśli chodzi o konfigurację na przykład kolejkowania, to dawniej stosowało się starą notację do konfiguracji MDRR. I właśnie nie pokazuję tego, żeby się pochwalić, że umiem to skonfigurować, ale dlatego, że warto zwrócić uwagę na fakt, że mamy kolejkę priorytetową, tą low latency queue, ale nie mamy możliwości ograniczenia pasma. W jaki sposób to się robi, jeśli mielibyście tak potrzebę skonfigurowania tego? Robi się poprzez zastosowanie emulacji cięcia za pomocą wreda. Można to zrobić, ustawiając odpowiednio agresywnie progi. Tu jest przykład konfiguracji w nowej notacji routera 12000 dla kart Engine 5, ale należy pamiętać, że wygląda to jak class-based gateway queuing, prawda, bo jest to MQC, natomiast konfigurujemy tak naprawdę MDRR, pomimo tego, że to wygląda tak samo, jest to inny mechanizm, inaczej to się zachowuje i na przykład właśnie konieczność zastosowania tego cięcia ręcznego. Kolejnym ciekawym przypadkiem, z którym walczyłem bardzo długo i bardzo dużo bugów różnych było na to, jest konfiguracja TUFAP QoS. Mianowicie podejrzewam, że nie tylko w Cisco, ale u innych dostawców sprzętu jest tak, że jak jest matryca przełączająca, to może zdarzyć się tak, że karta ta jest szybsza na przykład od tej, albo więcej kart będzie chciało gadać z inną kartą, więc możemy spodziewać się, że nawet wewnątrz routera pojawi się natłok. Cisco wymyśliło sobie, że zatem na każdej z takich kart w kierunku fabryki przełączającej, crossbaru, czy jak to tam nazwać, jest zestaw kolejek. I te kolejki nazywają się TUFAP QoS. Te kolejki można oprogramować, stworzyć model kolejkowania dla nich. I teraz jest ciekawa rzecz. Kiedyś było tak, że te karty na jak gdyby po drugiej stronie, tak, to zawsze były tego samego typu, albo to była karta STM16, STM4 lub cokolwiek. Więc ta kolejka była skonfigurowana tak, jak karta na zewnątrz, ale w tej chwili na ogół to są karty, które są typu SIP-owego. Czyli to są karty, gdzie mogą być różne szybkości interfejsów, może być wiele interfejsów. Zatem zmienił się zalecenie odnośnie konfiguracji TUFAP QoS-a. Teraz nie mówi się o tym, żeby konfigurować ten TUFAP QoS tak samo jak interfejs zewnętrzny, ale żeby robić to w sposób jak najbardziej prosty. Czyli kolejka dla ruchu priorytetowego, Priority Queue, plus kolejka dla ruchu ewentualnie biznesowego, żeby oddzielić to od best effort, który może spowodować, problemy, jeśli będziemy mieli atak typu DOS. Swoją drogą, ja miałem okazję przetestować, czy to działa i przyznam szczerze, że nie jestem przekonany. To też może wynikać z tego, że dla różnych rodzajów kart ten natłok może być przenoszony na tą kartę, która jak gdyby wysyła lub też nie. I akurat w moim przypadku ja chciałem rozwiązać problem z wydajnością kart, no i niestety mi się nie udało. Teraz kwestia tego mapowania klas brzegowych na klasy w szkielecie sieci. Możemy zastosować dwa podejścia. Albo zostawić wszystko na żywioł. IP precedensy przepisują się same z siebie na experimental bity. W drugą stronę same z siebie się nie przepisują. Trzeba włączyć taką komendą, tam coś cost propagate, czy jakoś tak to się nazywa, żeby się przepisywały na IP precedensy, ale to jest jak gdyby podejście standardowe. Drugim podejściem jest zastosowanie jednego z modeli tak zwanego tunelowania. Mamy trzy modele, pipe, short pipe i uniform, cokolwiek to znaczy. Generalnie chodzi o to, że tak jak standardowo te precedensy się przepisują i tak jak mamy precedens piąty, tutaj te wszystkie etykiety tak będą wyglądały, to w drugim przypadku mamy tak, że w zasadzie od nas tylko zależy, jakie te etykiety będą nałożone i w zależności od wyboru modelu. Ja w zasadzie stosowałem tylko model shortpipe we własnych doświadczeniach po to, żeby skompresować klasy biznesowe, pomimo tego, że miały trzy różne IP precedensy, do jednej klasy w szkielecie sieci, tak na experimental trzeci. Ponieważ ten eksperymental nie przepisywał się do IP precedensa po drugiej stronie sieci, wobec tego jak gdyby na wyjściu miałem to samo, co wysyłał klient. Te modele mogą być różne w zależności od konkretnych potrzeb zastosowania w sieci. Aczkolwiek przyznam szczerze, że ja nie widziałem jeszcze sieci, gdzie byłby zastosowany inny model niż shortpipe. Kilka uwag na koniec. Budując model, nigdy nie używajcie eksperymentala 7, ani DSCP56, ani IP precedensa 7. Dlaczego? Dlatego, że owszem, możecie wkładać ruch tego typu do pewnej klasy, ale nigdy nie oznaczajcie żadnego rodzaju ruchu tym eksperymentalem. Dlatego, że wszystkie keep alive'y mają z defaultu oznaczanie właśnie eksperymentalem czy raczej IP precedensem DSCP56. Wobec tego wkładanie czegokolwiek, no jak gdyby mieszanie z tym ruchem może spowodować problemy. Ten ruch powinien trafiać oczywiście do klasy zarządzającej. Drugą rzeczą jest to, że często jest tak, że ruch VoIP-owy, pomimo tego, że powinien mieć EF, czyli 46, oznaczany jest 40, czyli tak, jak jest class selector 5 i expem 5 jednocześnie, tak? I większość operatorów tak to robi, pomimo tego, że zalecenie jest inne. To, co powiedziałem wcześniej, czyli jak ruch przychodzi do sieci od innych operatorów, klientów i nie jest to ruch, który ma mieć QoS-a, powinien być oznaczany na wejściu sieci expem, czy DSCP, czy IP precedensem zerowym. Warto też analizować, budując modele quality of service, zwłaszcza dla szkieletu sieci, jakim sprzętem dysponujemy i jaki ten sprzęt ma możliwości. Dlatego, że wszystkie duże platformy, jak wiecie, robią wszystko sprzętowo i możliwości realizacyjne są różne i techniki do wykorzystania zatem też są różne. No i to w zasadzie wszystko. Nie wiem, jak my z czasem wyglądamy, no pewnie szybciej skończyłem niż...
Jakieś 10 minut przejechałeś, ale jest to dobrze.
Macie jakieś pytania do Przemka?
W takim razie, jak nie ma pytań, to chcielibyśmy rozgłosować nagrody i zakończyć drugi dzień konferencji.